A zatem tytuł mojego wystąpienia – Egzekucja realizmu, traumatyczne obrazy wojny. Mam dwa motta. Czy jest znaczenie w życiu, kiedy istnieją tacy, którzy biją, aż pękają kości? To również pytanie o prawo istnienia sztuki. Jest to Zadorno cytat. I drugi cytat z eseju Ponża o Fauthierze. Nie powinno się zbyt szybko osądzić. W tej chwili nie powinno się twierdzić, że są dwie możliwe postawy w obliczu grozy. Po pierwsze, odmowa rozpatrywania grozy, stawianie akcentu na to, co piękne, i dalej postanowienie walki z domniemanymi przyczynami tej grozy. Obecnie nie ma żadnej wątpliwości, trzeba walczyć i tylko walczyć. Obrazy wojenne Andrzeja Wróblewskiego z 1938-1939 należy się nimi zająć, a nie tylko po to, żeby dokonać rewizji odczytania dzieła artysty, chociaż to wydaje się konieczne, ale żeby stawić czoła wyzwaniom stojącym przed sprawą współczesną. Kształt polskiej kultury posttraumatycznej, struktura pamięci i postpamięci, pilna kwestia politycznego i społecznego zaangażowania sztuki oraz kwestia popytu na realizm w warunkach kryzysu rzeczywistości. Są to problemy, którymi można zająć się w niekanonicznych odczytaniach tej twórczości. To obrazy powstały na polach śmierci w sercu Europy, gdzie do połowy XX wieku Związek Radziecki i Niemcy nazistowskie zamordowały w ciągu 12 lat 400 milionów osób. Ten region padł ofiarą politycznej przemocy i terroru, mimo że mieszkali w krajach, które pozostawały w stanie wojny. Współcześni historycy, to znaczy Timothy Snyder, do którego książki Pola Śmierci właśnie nawiązałam, współcześni historycy traktują je jako ofiary polityki, a nie jako operacji wojskowych. 400 milionów, te 400 milionów to nie byli żołnierze, to były głównie kobiety, dzieci, starcy, bezbronni. W większości pozbawiono mienia, w tym odzieży. Theodor Adorno przekonująco pisał, że w czasach grozy, czy po takich czasach, sztuka pozostaje w nierozstrzygalnym paradoksie. Z jednej strony cierpienie wymaga, żeby nadal istniało, z drugiej strony zakazuje istnienia sztuki. Jednak, cytuję, w tej chwili to tylko w sztuce cierpienie może znaleźć swój głos, pociechę bez zdrady. Najważniejsi artyści naszych czasów zdali sobie z tego sprawę. Bezkompromisowy radykalizm ich twórczości, to co nazwano te cechy, najważniejsi artyści zdali sobie z tego sprawę, bezkompromisowy radykalizm ich twórczości, a te cechy, nazwane formalizmem, dają im straszną moc. Obrazy wojenne Wróblewskiego nie pozwalają na represję tego, co widz chciałby, a stłumić. Powracające obrazy śmierci i wojny, jak również historyczny stan czasów powojennych, zwłaszcza ambiwalentny status tych, którzy przeżyli. W czasach po wielkiej egzekucji niejasne, po której stronie rzeczywistości stoją, czy trzymają się za ręce ze zmarłymi, czy chodzą w ich stroju, w ubraniu. A w 1949 roku te pytania były pilne, naglące, etyczne i polityczne, podobnie jak kwestia spojrzenia i obrazu, co zrobić z obrazami, co mieli zrobić z obrazami, a przechodzić chować, czy je wyprzeć, przekształcić, odtworzyć, czy może odrzucić. Ja widzę obrazy wojenne Wróblewskiego jako świadomą próbę zajęcia postawy, tworzenia zapisu, doświadczenia historycznego, które można podsumować jako doświadczenie wojenne niekombatanta, czyli cywila, a bohatera współczesnych czasów i wojen, zbombardowany, deformowany i zniekształcony, a i ukaleczony. To pragnienie zajęcia stanowiska jest alternatywą wobec nacjonalistycznej wizji niecywilnej polskości, odrzucenie sentymentalnego patosu i czasem ostra postawa pozwalają umieścić tę twórczość w kontekście antyheroicznej kultury, żyjąc na gruzach byłego życia w zrujnowanych miastach i doświadczywszy śmierci nienaturalnej, a będąc świadkiem szybkiej i dynamicznej śmierci, artyści, pisarze oraz filmowcy sięgali po środki, które pozwalały im pozostać jak najbliżej tej rzeczywistości. Uświadomienie sobie pewnego wyczerpania historycznego, wyczerpania konkretnego momentu ma charakter zarówno etyczny, jak i estetyczny. Jak pisze Brecht w polemice z Lukaczem, cytuję Brechta, metody się wyczerpały, bodźce już nie działają, nowe problemy pojawiają się i wymagają nowych metod, rzeczywistość się zmienia, aby ją przedstawić, a sposoby do przedstawienia muszą się zmienić, a nic rodzi się z niczego, nowe rodzi się ze starego, ale dlatego jest nowe, a prześladowcy nie pracują, nie działają tak samo w każdej epoce, nie można ich definiować w ten sam sposób a zawsze. Jest to tyle sposobów, aby się ukryć. Nazywają szosy wojskowe autostradami, malują czołgi, także wyglądają jak Las MacDuffa, a agenci pokazują odciski, jak gdyby byli robotnikami. Nie o to zmiana myśliwego w ściganego to coś, co wymaga wyobraźni. I teraz fragment z Brechta. Elementarz wojny, egzekucja jako temat. Pozwolę sobie odczytać to, co Brecht dopisał do tego wycinka prasowego. Jest podpis pod tym wycinkiem. Niemcy dobrze potraktowali tego Francuza, nałożyli mu opaskę na oczy, zanim go rozstrzelano, a Brecht się dopisał i postawiono go pod ścianą, a syna matki, człowieka jak my, rozstrzelano i potem, żeby pokazać, co z niego wyszło, pomyśleliśmy o tej scenie. Myślałem, że to wprowadzi interesujący kontekst do moich dalszych rozważań.
Wróblewski's invention demands a certain interpretative invention as well.
Wróblewski wymaga pewnej wyobraźni interpretacyjnej, jak jest ta konieczność czytania rozstrzelań jako sekwencję narratywną, która jest strukturą linearną, a kształtuje porządek dat i liczb. Ja bym spojrzała na to z ukosa i ja przeczytała w sposób chaotyczny z pozoru, co pozwoli wykuć, wydobyć z tego nowe pewne iskry, a iskry rozpoznania i nie popaść w stare pułapki, strategia nieciągłości zestawiania metodologii myślenia o obrazach wojny. Chciałabym dokonać projekcji obrazu Wróblewskiego na ekran refleksji Agambena o geście, gdzie historyczność, medialność oraz spotyka się z wymiarem etyczno-politycznym. Cytat z Agambena. Cechą gestu jest to, że nic nie produkuje czy odgrywa, raczej coś wytrzymuje. Gest, innymi słowy, otwiera sferę etosu jako właściwą sferę tego, co ludzkie. Jeżeli tworzenie jest sposobem prowadzącym do celu, a praktyka jest celem bez środków, gest zatem ozrywa z fałszywą alternatywną pomiędzy celem a środkiem, która paraliżuje moralność i zamiast przedstawia środki, które uciekają za orbity medialności, nie stając się jednocześnie celami. Gest jest pojawieniem się medialności, jest procesem uwidocznienia środka, pozwala na ujawnienie bytu w medium, pewnego bytu. Chcę pokazać, że te obrazy nie opowiadają historii wojennej, nie są też świadectwem, ale przestrzenią, w której realizuje się pewna historyczna kondycja ludzka. sposób straw całej złożoności i niemożliwości. W tym znaczeniu ich celem byłoby nie zwiększanie świadomości, ale ciągłe podkopywanie fundamentów tej społeczności i obrazu siebie. Obrazy wojny u Wróblewskiego nie dotyczą doświadczenia wojennego ani niemożności przedstawienia tego doświadczenia, ale wskazują na drugą stronę komunikacji, a umożliwiając zespolenie artysty oraz odbiorcy dwóch podmiotów doświadczających historii ocalałych. Z tej perspektywy te obrazy przekazują wrażenia oraz niepokoje, jednocześnie uniemożliwiając przekaz każdego informacji i wskazując na ten moment kryzysu, a to, co wymaga artykulacji, nie podlega artykulacji, całe ciało drży i w tym drżeniu społeczność znajduje własną tożsamość, a jedyną godną możliwą sławą, możliwym miejscem dzieł sztuki w czasach grozy były, Adorno pisze o Beckecie, budzą grozę, wszyscy drżą, a nikt nie może się przekonać, że nie są o tym, co znamy, ale ja bym to inaczej ujęła w kontekście Wróblewskiego. Obrzydzenie czy niechęć, którą współcześni odczuwali w stosunku do tych obrazów, dotyczyła nie tylko wypartej wiedzy o wojnie, ale raczej wypartej pamięci. Przyznanie, że samemu się coś takiego przeżyło, że jest się obciążonym takimi wspomnieniami, że się widziało i przetrwało, to wszystko powoduje dreszcze. Zaangażowanie gestu artystycznego zbliża Wróblewskiego do Becketa i Kafki, których zdolność rozbijania form stałych bytów w świecie. Adorno. Budzą lęk, o którym zaledwie mówią egzystencjaliści, rozbierając pozory, demontując pozory, rozsadzając sztukę z wewnątrz, która to sztuka, ich nieuniknioność ich pracy, ich dzieła wymaga zmiany postawy, wymusza zmiany postawy. Ten, po którym przejechał Kafka, stracił pogodzenie ze światem i wszelką możliwość pocieszenia się, że świat jest zły. Ten element ratyfikacji, jedyna możliwa postawa, że zrezygnowane przyznanie, że tutaj rządzi zło, to zostaje wypalone. Tuż po wojnie, podobnie jak przed wojną, realizm nie był kwestią tylko artystyczną, był praktyczną i politycznym zagadnieniem, do którego Wróblewski podchodził na wiele sposobów. W jego czasach to wyzwanie do podejścia realistycznego nabyło pewnej dynamiki, ilość cierpienia psychicznego i fizycznego, zniszczenie otoczenia, niemożność, a jednocześnie konieczność dalszego życia. Wszystko to stawiało wymagania sztuce. Realizm stało się formą walki o to, co realne, o rzeczywiste. Malarz orędował na rzecz bezpośredniego realizmu. Pisze w 1948. Chcemy malować obrazy, które skłonią ludzi do myśli, które dadzą do myślenia, jak mądre słowa. A nie ukrywamy przed wami niebezpieczeństwa. Przeciwnie, chcemy, żebyście pamiętali o wojnie, imperializmie, o bombie atomowej w rękach złych ludzi, a malujemy obrazy, które są tak nieprzyjemne jak zapach zwłok. Malujemy obrazy, za sprawą których poczujecie bliskość śmierci. Te nieprzyjemne obrazy, wstępne obrazy rodziły się w materialności otoczenia. Wróblewski nawiązywał do poetyki figuracji, które, jak pisze Elżbieta Grabska, nie mogła się rozwinąć w ówczesnej Polsce i które wywodziły się nie tylko z konwencji estetycznej, ale z etosu zaangażowania osobistego. Krytyczka widziała w jego twórczości nową wersję realistycznego przewodnika po świecie, gdzie szczególną rolę przypisuje się znakom pamięci. Zatem konieczne jest badanie tych obrazów jako struktury nierozłącznej od procesu procesów, a wymaganych w tworzeniu pamięci, historii i tożsamości, to to doświadczenie pamięci i wewnętrznego obrazu, pragnienie a złożenia świadectwa i przyjęcie odpowiedzialności za obraz rzeczywistości skłoniło Wróblewskiego do przedstawienia w najbardziej niepokojących obrazach świata po katastrofie. A w poznańskim strzelaniu Wróblewski przedstawił grupę postaci gotowych na śmierć, które oprócz jednej postaci żeńskiej patrzą prosto na widza. Stara Żydówka ubrana na czarno, ręce za z tyłu ciała i twarz wyrażająca zdziwienie i lęk. Po prawej stronie mężczyzna z dłońmi za plecami, chłopiec na zielono pozujący jakby do zdjęcia, kobieta zwrócona bokiem, jakby chciała ochronić dziecko przed strzałem lub spojrzeniem i wreszcie rozebrane do połowy mężczyzna, którego zaciśnięte pięści mówią więcej niż jego mina. A wszystko poruszone, jednocześnie bez ruchu, tak sztuczne, takie prawdziwe. Ludzie wyglądają tak, kiedy mają umrzeć, albo może pozują, a ponieważ jeden stoi, jeden trzyma broń, a drugi trzyma aparat. Obraz poruszył odbiorców. Po pierwsze, kiedy obraz stał się przedmiotem ataku, ktoś przeciął postać żydowskiej kobiety, a wtedy w 1994 roku po nabyciu przez Muzeum Narodowe w Krakowie stał się kontrowersyjny, wzbudzając dyskusję na temat moralności w sztuce, granic realizmu socjalistycznego, socrealizmu, kicz oraz miejsce w kolekcji muzealnych. Czy Wróblewski poniósł porażkę, czy był zbyt uczciwy, czy za bardzo się utożsamił ze swoim projektem, czy był prawdziwy, co mamy sądzić o jego zaangażowaniu, co mamy sądzić o jego realizmie historycznym. Śmierć w obrazach Wróblewskiego jest śmiercią ciała, męka, rozpad, rozbrojenie, które zmienia postać ludzka w manekina, a zbiorowość, społeczność w stertę trupów bez twarzy. Jean-Luc Nancy pisze, powszechność ciał w ten sposób wyrażana. Ciała mordowane, poszarpane, spalone, szarpane, a wyrzucane, torturowane, obdarte ze skóry. Ciało w grobach masowych. A trupy w masowym grobie to nie zmarli, to nie nosi zmarli, to spiętrzone rany, które zlewają się ze sobą, a po przykryte cienką warstwą ziemi, bez całunu, a nie ma żadnej blizny, a rana jest otwarta, a ciała nie odtwarzają swojego terenu, obszaru. Martwi Wróblewskiego są zwykle sini. Przejście od życia do śmierci jest przejściem w siność, w błękit. Rozstrzelanie za chłopcem, rozstrzelanie piąte, widzimy postać przeciętą przez ramę, nie widać jej głowy, a człowiek w czarnym garniturze, a obok niego chłopiec w shortach, a patrzy do dołu, a cień rzuca o błękitną ścianę pomiędzy postaciami, a sterta, a nóg, głowa, ręce, ramiona i korpus w krwi bądź w cieniu, a młody i żywy nie zakopuje zmarłych. Raczej wygląda jak rozmontowana lalka, patrzy z pustymi, szarpnymi oczami. Bardzo mało miejsca w tej scenie, przestrzeni. Wszystkie postaci są upakowane w ramię, niektóre nawet się nie mieszczą. Sterta, stos u dołu jest tak ułożony, żeby nie wypadł z ram. Odbiorca jest wciągnięty do kompozycji, stłoczony razem z innymi. Jednak nie ma dla niego miejsca. Umęczenie, cierpienie ciała jest pokazane w tej groteskowej stercie połamanych kończyn. Czy to jest kwintesencja ciała historycznego, ciała jako podmiota polityki i historii XX wieku? Jak dojść do tego ciała, jak znaleźć dla niego przestrzeń we własnym obrazie, kiedy własna wyobraźnia jest tak pełna, szczelnie wypełniona ciałami? Żadna tajemnica ciała nie zostanie nam przekazana. ekrana odsłonięta, ujawniona, jest to, że ciała są bardziej widoczne niż wszelkie objawienie, to za Gnosisa, a ciała są widoczne, żywe i martwe, funkcjonują na tym samym poziomie ontologicznym w obrazie i jako obrazy. Mam tu na myśli nie ciała jako duchy, które nawiedzają świat żywych, ale ciała jako faktyczne materialne istnienie zwłok, sterty kończyn i inne szczątki. Oto bardzo materialny aspekt pamięci Wróblewskiego. Jego wybór takiej figuracji, żeby przedstawiać prawdziwą doświadczenie przeszłości i teraźniejszości, nie należy odrzucać, dlatego że sam artysta nie jest odpowiedzialny za pokawałkowany świat. Anegdota o Picassie u Adorno czytamy. Oficer okupacyjny odwiedził malarza w pracowni i pokazując palcem na Guernicę, pan to zrobił? Nie, to wy to zrobiliście. W 1955 roku, pisząc o deformacji, Wróblewski pisze, jakie jest znaczenie deformacji w malarstwie, jeżeli sztuka jest instrumentem walki społeczno-politycznej, malarstwo nie może sprowadzić się do fotograficznego przedstawienia natury opisowego, powinno się skupiać na przedstawianiu najważniejszych uderzających cech, zjawiska, zdarzenia lub modelu. Sama deformacja nie jest niczym nowym. Nowe jest jej wyzwolenie, emancypacja w malarstwie współczesnej, kiedy ekspresja spowodowana przez logiczne i gwałtowne zestawienie proporcji, skali oraz ruchu staje się głównym zadaniem malarstwa. A Wróblewskiego wersja malarstwa historycznego skupia się nie na opisowym przedstawieniu faktów czy komentowaniu ich. Te obrazy wskazują nie na kryzys i na wyczerpanie malarstwa historycznego, ale przedstawiają alternatywę, pokazując, w jaki sposób zdarzenie takie jak wojna może zaistnieć w malarstwie, podczas gdy malarstwo może nadal służyć rzeczywistości i pozostać zaangażowane. Obraz na temat okropności wojennych, ryby bez głów, masa zielonych ryb bez głów, bezpośrednie okrutna masakra, codzienna scena z życia codziennego, która nabiera znaczenia i wagi. Można powiedzieć, że malarz tutaj ćwiczy siekanie i jest tworzenie stert. Później zastąpił zwierzęta ludźmi, puste marynarki, puste spodnie, a znaki upuszczonego życia, te same jest, ale jednostkowe. Wróblewski był świadomy ciał jako historyczny podmiot i pole walki, dostrzegał tłumy żyjących oraz zmarłych, te same osoby w podobnym ubraniu, podobne twarze giną podobnymi śmierciami, w podobny sposób giną. Ruch obrazu, który wbija się, wdziera się w czucie i myślenie. Ważny dla tworzenia malarstwa wojennego to relacja ciała, ruchu, czasu i pamięci. Bez nieskończonej otwarta forma tego ostatniego ciągle niepokoi teraźniejszość, poszukując zamknięcia i spełnienia nawet czasowego. Wróblewski przedstawia czas według dramatycznej logiki, a nie jest podzielona w możliwą do rozpoznania przeszłość, teraźniejszość i przewidywaną przyszłość, ale ciągle cofa się, powraca, potyka się. A przeszłość wydaje się niemożliwa do wytyczenia, a tu i teraz wdziera się w teraźniejszość, czy wtedy i tam wdziera się w tu i teraz. Tę logikę widzimy najlepiej w surrealistycznym rozstrzelaniu 49, który dokonuje pewnej sekcji obrazu śmierci przez rozstrzelanie. Obraz przedstawia mężczyznę oraz jego cień w różnych etapach dekompozycji, rozpadu, paroksyzm deformujący, utrata koloru, po początkowanie ciała, moment śmierci analizowany bardzo szczegółowo przez malarza i opłakiwany. Współczesna kamera, aparat mogłaby zapisać to klatkę po klatce, gest po geście, grymas po grymasie. Tak widzimy różne odwrócenia i związki. Zmarły trzyma żywego za dłoń. Ruch jako rzeczywistość fizyczna przekłada się w utwór Lubskiego w realność rzeczywistość psychiczną. Obrazy, które trafiają na płótno Wróblewskiego, wydają się ożywione dobrze znaną współczesną antynomią pomiędzy urzeczywieniem, reifikacją zdarzenia w obrazie i niekontrolowane pojawienie się zdarzenia poprzez obraz. Charakterystyczne dla traumatycznych wydarzeń XX-wiecznej historii jest to, że współistniały z fotograficznym i filmowym zapisem. Niektóre obrazy kanoniczne stały się częścią zbiorowej świadomości i nieświadomości jako znaki tych zdarzeń. Związek pomiędzy fotografią a wojną jest długi i skomplikowany, podobnie jak związek między fotografią a śmiercią, a śmierć nowoczesna w kontekście zdarzeń historycznych jest tylko ujęciem, naciśnięcie migawki, a czasem odpowiada naciśnięcie spustu. Oto zdjęcia rozstrzelania polskiej ludności cywilnej. Fotografia zmienia nie tylko charakter popełnionych podczas wojny czynów, ale charakter faktów i znaczenie pamiętania. Sprawcy zapisują swoje działania, pozują, także tortura staje się elementem gry odgrywanej przed kamerą, która jest instrumentem terroru, a ofiary potajemnie zapisują swój los, by go w przyszłości udowodnić i przywołać. A obrazy Wróblewskiego są świadome tej ambiwalencji, chociaż nieświadomie, może nie miał tego zamiaru. Patrzymy na te zdjęcia poprzedzające serię rozstrzelań, a innym okiem, okiem, które patrzyło na obrazy Wróblewskiego. Te historyczne obrazy wojenne mogły pojawić się jedynie w czasach fotografii. Ponadto to fotografii zawdzięczają bardzo współczesną świadomość, że żaden obraz nie jest niewinny. W rozstrzelanym 49 widzimy rozstrzelane, scenę rozstrzelania na białym tle, pozbawioną żadnego kontekstu, pejzażu, że dwie postaci zawieszone w powietrzu bądź na stole bez cienia, nic chodzi między nami, a tym, co widzimy, nic nie zmienia tego zdarzenia. Na pierwszym planie sprawca bez głowy, stojący pleca tyłem do widza, kabura na biodrze, jedna ręka za plecami, druga ręka wskazująca na drugiego, już sinego, a połamanego, odwróconego. Sprawca ma zgiętą rękę, ale nie widać broni. Dlaczego? Czy Wróblewski celowo zostawił nam pole margines dla wyobraźni? A co, jeżeli zamiast broni sprawca trzyma aparat fotograficzny, a ofiara odwraca się, tak jak się dzieje, w obiektywie aparatu fotograficznego? Nie można odrzucić całkowicie tej hipotezy, ale to jednak jest ta hipoteza gdzieś z tyłu głowy. Położenie, miejsce ja w tych obrazach jest bardzo ambiwalentne, trudno nawet dzisiaj. Wróblewski ja nie jest pod ścianą razem z rozstrzelanymi, mimo że oni poniekąd go przypominają, ale też nie jest po stronie prześladowcy, nie jest też całkowicie po stronie świadka, przechodnia, a artystyczne ja oscyluje, migocze pomiędzy tymi położeniami podmiotowymi, przyjmujące niemalże niemożliwe położenie, które pozwala wskazywać na szarą strefę, tak szarą jak marynarka, zarówno etyczną, jak i epistemologiczną. I teraz gest zranionej marynarki. Cytat na temat tego samego czarnego obrazu na białym tle, nietkniętym farbą, wycięty z tyłu, tak jakby w ujęciu filmowym, a pół sylwetki SS-man strzela przed niego w przerażającym ruchu, postać rozstrzelanego, spodnie, marynarka, wszystko leci w powietrzu, żałosne, wstydliwe. Widziałem zabijanie, wiem z doświadczenia, widziałem ludzi przejechanych przez czołgi, których widziałem w ostatnich dniach wojny, zostały tylko ubrania. Człowiek się ulatniał, patrzyłem na Andrzeja, to jego marynarka. Andrzej Wajda rozpoznał marynarkę swojego kolegi, marynarkę, którą widzimy niemal we wszystkich obrazach wojennych Wróblewskiego. Pojawia się ponownie w autoportrecie z 1939, kiedy powstawały te obrazy wojenne. Dlaczego ubrać malowane ja w marynarkę, którą mają na sobie rozstrzelani inni, jeżeli by nie po to, by powiedzieć, to ja powinienem był zginąć. Jest kilka innych opcji. Ja jestem jednym z nich, nie dlatego, że jestem utwiarą, ale moje miejsce jest z nimi. Mam tę samą marynarkę, żyję w tym samym świecie, tyle że oni nie żyją. Mam na sobie marynarkę jednego z rozstrzelanych, mam na sobie ubranie zmarłego, to moje dziedzictwo. Mnie rozstrzelano, a w tej chwili istnieje jako zombie. Przyjrzyjmy się postaci, a siedzi, a raczej odprężony na żółtym tle, a prawa ręka, a dłoń na kolanach, a lewa ręka, a odcięta przez ramę obrazu. To ciało również jest rozczłonkowane. Dlaczego? Jeżeli przyjrzymy się bliżej temu obrazowi i autoportretom fotograficznym artysty, zdajemy sobie sprawę, że obraz prawdopodobnie powstał na podstawie zdjęć zrobionych w lustrze. Zatem ręka, która nie jest w kadrze, trzyma aparat. Prawa ręka, ponieważ jest to odwrócony obraz w zwierciadle. Malarz patrzy sobie prosto w oko i zapisuje obraz samego siebie. Ręka, która wykonała zarówno obraz, jak i zdjęcie, to ręka, która się odcięła, wycięła z obrazu, tworząc obraz już pociętego ciała, dzięki czemu to dzięki czemu powstał obraz odcięło, tak jakby tworzenie obrazów i torturowanie czy sprawianie bólu było tym samym. Patrzymy na artystę, który spogląda na siebie, widząc innych w szarych marynarkach. Im bardziej jesteśmy wyłączeni z kompozycji, tym bardziej tam jest nasze miejsce. Gest autora jest dziwnym, o dziwną obecnością, pasującą obecnością w dziele, które powołało do życia, pisze Agamben w autorze jako geście. Miejscem dzieła albo jego zaistnienie, zatem nie jest treścią tego, co rzekomo przekazuje, nie jest to artysta, nie jest to odbiorca, jest to gest, za pomocą którego artysta oraz odbiorcy wchodzą i zaczynają grać w obrazie. Śmierć człowieka to obraz zdeponowany w pamięci innego, a która to pamięć staje się składnicą historii jako obrazów odciętych i wyobcowanych od narracji w tryb montażu. Cięcie, odwrócenie, zestawienie, gest to nadanie formy, w tym, co w przypadku tych obrazów oznacza wyłączenie ich z oczekiwanych ram, obrazy wojny, fotograficzne przedstawienia bądź dokumentacje rozstrzelania o ludności cywilnej. Z kontekstu, który nie tyle pozbawia ich potęgi grozy, ale raczej fiksuje je w znaczeniu, a przecinając przez te obrazy, Wróblewski sam poddaje się torturze, a patrzy, a potyka się, odwraca, dokonuje dekonstrukcji i przestawia. Jąka się, nie może wyrazić tego, co czuje, to o tym, co się stało i to, co się dzieje. Ten gest należy ulokować na granicach dawania świadectwa mocy grozy historycznej i mocy obrazu.